Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Szczęść Boże, witam serdecznie panie dyrektorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
Sejm uchwalił w czwartek ustawę, zgodnie z którą po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Na przykład w sprawie odebrania przed laty mienia, odebranego mienia. Decyzję skrytykowała strona Izraela. Szef MSZ Izraela napisał na Twitterze, że cytuję, polski parlament uchwalił ustawę uniemożliwiającą zwrot mienia żydowskiego lub rekompensat za nieocalałym z Holokaustu i ich potomkom. Dodał, że nie zamierza milczeć w obliczu tego prawa. Szef polskiego rządu zaznaczył, że żądania i pretensje Izraela nie mają żadnych podstaw. Z kolei MSZ w oficjalnym komunikacie wskazał, że Polska z niepokojem odnotowuje wypowiedzi strony izraelskiej dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Resort podkreślił, że wypowiedzi te wskazują na nieznajomość faktów i polskiego prawa. Wobec tego, panie profesorze, może sięgnijmy do tych faktów historycznych, no, z których wypływają te konkretne decyzje, chociażby ta uchwała z Sejmu z czwartku.
Nie, troszkę inaczej podejdę do sprawy jako historyk, dlatego że jeżeli chodziłoby o szczegółową kwestię prawną, no wymagało po prostu udziału prawnika, który by troszkę inne aspekty uwzględniał. Ja się odwołam do czegoś, co się w argumentacji zarówno niektórych przedstawicieli władz izraelskich, jak i niektórych przedstawicieli władz amerykańskich pojawia. Czyli tam mamy argument historyczny, który jest podnoszony no, generalnie w celu domagania się odszkodowań, domagania się restytucji, zwrotu mienia rzekomo należnego, mienia rzekomo zawłaszczonego przez Polaków, mienia rzekomo niezwróconego i nieoddanego. A teraz wróćmy do samej podstawy. No, ta zmiana w prawie administracyjnym, która została przeprowadzona, jest tak naprawdę no, zmianą związaną z zablokowaniem, czy może ściślej z uporządkowaniem sytuacji związanej z bardzo poważnym kłopotem, jaki między innymi wynika z ciągnącej się już kilkadziesiąt lat reprywatyzacji na rozmaite sposoby prowadzonej także w formie określanej jako dzika reprywatyzacji. Ofiarami tej dzikiej reprywatyzacji w samej tylko Warszawie szacuje się, że było kilkadziesiąt tysięcy i to raczej bliżej jakichś 40-50 tysięcy ludzi. Mamy ogromny problem w skali całego kraju pewnej niestabilności sporej części własności. Próba uregulowania, to jest, no, chodzi o kodeks postępowania administracyjnego, zamyka po 30 latach, pamiętajmy, już demokratycznego, wolnego, suwerennego, nietotalitarnego, otwartego, z otwartymi kontaktami na świecie państwa, zamyka po prostu ten czas, w jakim można było występować i próbować no, regulować swoje roszczenia. To dotyczy wszystkich obywateli i osób wszystkich narodowości, bez względu na to, czy byli to Polacy żydowskiego pochodzenia, czy byli to Polacy pochodzenia niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, czy no, Polacy czujący się Polakami. To zamknięcie oczywiście jest na tym etapie pierwszego etapu procedowania, czyli w Sejmie. W Sejmie chyba tam ponad 300 posłów to poparło. Trafiła 120, wstrzymało się od głosu. Można się domyślać, że odbędzie się bardzo poważna debata, a ja nawet raczej będę prorokował, że w Senacie będzie bardzo duży problem i jeszcze dość długo będzie ten akt omawiany. Ja troszkę prześledziłem, kto przeciwko temu zaprotestował. Nie tylko niektóre środowiska w Izraelu, i bezpośrednio w tym rząd Izraela, nie tylko niektóre środowiska w Stanach Zjednoczonych, w tym bardzo wpływowa postać, jaką jest chwilowo pełniący no, rolę pełniącego jakby obowiązki ambasadora Charge d'Affaires ambasady USA w Warszawie i niektórzy urzędnicy amerykańscy i oczywiście stowarzyszenia zarejestrowane w USA, które się podają za reprezentantów środowisk no, ofiar Holokaustu, ofiar zagłady, a więc tutaj podają się jako uprawnione, ale są to, pamiętajmy, w dużej mierze stowarzyszenia biznesowe. Jest cała grupa specjalistów, historyków czy politologów, prawników amerykańskich, która analizuje cały ten taki przemysł swoisty, który powstał i biznes, który się wokół jakby realizowania rozmaitych finansowych interesów związanych z podnoszeniem kwestii odszkodowania za zagładę, który się dzieje, ale są też inne środowiska. Otóż nie tylko te wymienione grupy czy urzędnicze, czy właśnie stowarzyszeniowe Izrael i USA. Także w Polsce na niektórych portalach prawniczych można znaleźć wyjątkowo duże protesty i nie tylko prawniczych, dlatego że chociażby jeszcze ci, którzy nie zdążyli, jest to zapewne jakiś promil, tak samo jak sądzę, że w wypadku osób, które pochodzą z rodzin, bo raczej chodzi o potomków, a nie żyjących jeszcze 90 czy 100-letnich faktycznie osób, które były ofiarami Holokaustu, ale taka grupa oczywiście w jakimś tam niewielkim procencie może istnieć, ale w Polsce pojawiły się protesty bardzo poważne ze strony kancelarii prawnych, środowisk prawnych, które specjalizują się w procesach reprywatyzacyjnych, w prawach reprywatyzacyjnych, w prawach odszkodowawczych. Reprezentują zresztą różne osoby z różnych krajów świata, różnego obywatelstwa, różnego pochodzenia, dlatego że to jest po prostu biznes. Te kancelarie na części portali prawniczych protestują w sposób równie ostry, brutalny, tylko że nie powołują się może na taki ostry argument historyczny, bo teraz wróćmy do historii. Całym aspektem historycznym tej sprawy jest próba zafałszowania historii II wojny światowej. I teraz wróćmy tutaj do podstaw. Co się stało w latach 39, nie 41, tylko 39-45? Otóż bardzo duża część państw europejskich, a także niektóre państwa pozaeuropejskie, prowadziły różnorodne interesy albo wręcz nazywamy to kolaborowały ze zbrodniarzami wojennymi, z państwami zbrodniczymi. W 1939 roku w ramach porozumienia paktu Ribbentrop-Mołotow dwa mocarstwa ludobójcze, dwa mocarstwa zbrodnicze w ogóle zawarły i podzieliły pomiędzy sobą cały kawałek świata i zawarły porozumienie z 23 sierpnia 1939 roku i chodzi o Rosję Stalina i Niemcy Hitlera. To one wywołały tę wojnę i taka krótka riposta premiera polskiego rządu, że za niemieckie zbrodnie ani jednej złotówki nie oddamy, bo pamiętajmy jaka jest skala, bo chodzi o bilion złotówek. Bilion. Nie. 100 milionów. Nie. Miliard. Tylko chodzi o 1000 miliardów, szacunki od 200 tam H30 miliardów, nawet do 300 miliardów H przed roku, gdzieś tam można spotkać w internecie szacunki niektórych stowarzyszeń. Chodzi o nieprawdopodobny majątek, który by doprowadził do oddania kilkudziesięciu procent tego, co obecnie wypracowaliśmy przez jako społeczeństwo polskie, jako naród polski, jako państwo polskie, przez cały długi okres, przypomnijmy, 76 lat temu skończyła się wojna. Wyszliśmy z niej jako najbardziej zrujnowany kraj na świecie. Nie w Europie, na świecie, dlatego że nawet jeżeli w Chinach uwzględnimy większą liczbę ofiar, to jest też państwo napadnięte, to skala ruiny, ta że wojna trochę inaczej wyglądała, nie była aż tak gęsta, aż tak skumulowana, skomasowana na poszczególnych miejscach. My straciliśmy i stolicę, i szereg najważniejszych ośrodków miejskich, które stały się teraz, pamiętajmy, utraciliśmy całkowicie Wilno. Nie tyle, że zostało zniszczone, w części też, ale my je po prostu utraciliśmy. Nam je zabrano w 100%. Lwów utraciliśmy w 100%. Grodno utraciliśmy w 100%. Brześć nad Bugiem utraciliśmy w 100%. Dostaliśmy zrujnowany w kilkudziesięciu procentach, ogromnie zrujnowany Gdańsk. Dostaliśmy, wrócił do nas, bo się nam należał. Odzyskaliśmy ten dawny piastowski, śląski Wrocław w ogromnym procencie zrujnowany. Zniszczenia były też na wielu innych terenach. Najgorsza strata to była oczywiście największa ilościowo nasza stolica Warszawa, której szacunek strat w zależności tam od dzielnic, od uwzględnienia tej części infrastruktury, która na chodnikach pod ziemią ocalała, ale 70 kilka procent strat milionowego, dość bogatego europejskiego miasta, mówię o 1 września 1939 roku, niszczonego już nieprzerwanie tak naprawdę od samego wybuchu wojny, pamiętajmy już same bombardowania, kilkadziesiąt tysięcy ofiar śmiertelnych we wrzesień 1939. I teraz mamy kontekst tej wojny. W czasie II wojny światowej większość krajów zhańbiła się, i trzeba to tak określić, lub skompromitowała się, to jest ta łagodniejsza formuła i część państw bardziej pasuje, może nie zhańbienie, ale skompromitowanie, tym, że jako państwa albo gdy nie były państwami, czy czasowo utraciły suwerenność i rządy znalazły się na uchodźstwie, ale doszło do masowej, podkreślam, masowej, zorganizowanej kolaboracji. To był proceder, który od Bułgarii po Norwegię, od Finlandii po Francję, Hiszpanię, no i oczywiście pamiętajmy, do 1941 roku obejmowały też Rosję, to byli kolaboranci, partnerzy, interesariusze rozmaitego typu, Szwajcaria neutralna, neutralna Portugalia. Przecież oni, Szwecja, robili interesy Szwajcarzy finansowe, Szwedzi gospodarcze, przemysłowe z Niemcami, z tymi ludobójcami. My, jako Polska, możemy być dumni, a z drugiej strony zapłaciliśmy za to potworną cenę, że pierwsi powiedzieliśmy totalitaryzmom nie. Podnieśliśmy przeciwko nim oręż w obronie nie tylko siebie, ale całego świata i zapłaciliśmy cenę potworną, bo zostaliśmy za to ukarani. Ludobójstwo, którego się dopuścili na naszych ziemiach Niemcy, to oni byli przecież sprawcami co najmniej 80% pomordowanych i zbrodni polegających na bezpowrotnym pozbawieniu życia milionów polskich obywateli. Niemcy nas ukarali za to, że się odważyliśmy im przeciwstawić. Dopuścili się masowego, realizowanego już od 1939 roku, zresztą to jest w ogóle ten zapomniany czas pierwszych dwóch lat wojny, 39-40, część 41, gdy to polscy obywatele, szczególnie polska inteligencja, no przede wszystkim osoby, które zaliczymy do kręgu kultury chrześcijańskiej, były mordowane w pierwszym rzędzie ilościowo w największej skali. Zbrodnia pomorska, operacje 39 rok, praktycznie od września pierwsze, ale od października już masowe działania represyjne ciągnące się no nawet nie do grudnia, ale jeszcze do stycznia, marca 40 roku. Szereg tego typu działań w 40 roku, czyli już pod koniec 39 realizowany, czy to na Mazowszu, czy na innych terenach Polski, w Krakowie, gdzie mamy na przykład taką elitę uniwersytecką, gdzie akurat większość przeżyła na przykład ten proces represyjny, ale podniosła straty i została, no, bo to był taki przykład niszczenia i całkowitego uniemożliwienia funkcjonowania najważniejszych instytucji. Polska płaci niesamowitą cenę za ten protest i do takich krajów, to pamiętajmy, niektóre tylko należą. Wielka Brytania, niezdobyta, nieokupowana, łatwo było nie kolaborować. Dodajmy od razu, że niektóre historyczne zdarzenia, na przykład losy wysp na kanale La Manche, pokazują troszkę nieszczęście po tej części Brytyjczyków, też brak odporności na ofertę kolaboracji. Ale takim krajem była też Grecja na przykład. To jest też porównywalny do naszego państwa kraj, który niestety wojnę przegrał. Został poddany brutalnej, ludobójczej okupacji i poniósł straty, no kraj znacznie mniejszy od Polski terytorialnie i ludnościowo, kilkukrotnie mniejszy, ale który może tutaj zaliczać się do tych właśnie ofiar. No to samo dotyczy już części w tym wypadku byłej Jugosławii, bo przede wszystkim Serbii, za to no, sama na przykład Chorwacja, druga duża część państwa, przykładowo Serbów, Chorwatów, Słoweńców, późniejszej Jugosławii, Chorwacja, uległa no, temu procederowi skuszenia się na funkcjonowanie jako państwo kolaboranckie. Ta kolaboracja jest masowa. To nas w ogóle czyni takim krajem specyficznym, że z dzisiejszej perspektywy większość krajów ma tego coś, co się nazywa trupa w szafie. No, z Francją na czele. Z wielkim wstydem za to, że tylko mniejszość Francuzów z De Gaulle'em na czele, z tym ruchem oporu opiera się, a większość jest tak naprawdę albo kolaborantami, albo w ten czy inny sposób to godzi się, potulnie godzi się i tak naprawdę służy niemieckim zdobywcom, niemieckim panom Europy, bo tutaj przede wszystkim o nich będziemy mówili. I dzisiejsze te próby wymuszenia na Polsce, rosnącej no, siłę, znaczenie, także zamożność, dzisiaj to są rzeczywiście jakby bardzo atrakcyjne tereny, o które można by potencjalnie manipulując polskim prawem, blokując normalny rozwój państwa, blokując sytuację, no, która no, przede wszystkim no, musi być uregulowana, nie można funkcjonować. To jest coś takiego. W jednym z prawniczych analiz, do których zerknąłem, tak z ciekawości jako obywatel, zaraz jak tam się zaczęła, no dosłownie kilkadziesiąt godzin temu, cała ta medialny, ten szum, czy zadyma wręcz, bo tak to należy określić, wokół tej nowelizacji, to znalazłem takie określenie jednego z prawników chyba. Nowelizacja służy obronie interesów obecnie żyjących obywateli polskich oraz całego państwa. No jednak z automatu mamy tutaj zamknięcie sprawy wszelkich takich kwestii odszkodowawczych, łącznie z tym, że ta nowelizacja też tak naprawdę zamknie sprawę bardzo niefortunną tak zwanej deklaracji terezińskiej z roku 2009, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym bądź razie mamy niewątpliwie próbę manipulowania, no tu szczególnie trzeba ze smutkiem powiedzieć, zresztą nie pierwszy raz znany jest to skłamstwo dotyczące II wojny światowej, sfałszowania historii własnej rodziny, szef izraelskiej dyplomacji, gdzie mamy tutaj próbę cały czas takiego podnoszenia. Wymusimy na Polsce zwrot własności ofiar Holokaustu, ofiar zagłady, ocalałych z zagłady. Nie. Dla mnie, jako dla historyka, to mamy tutaj sytuację, że po 80 latach od zbrodni, której my padliśmy ofiarą jako obywatele, jako mieszkańcy, jako państwo, dzisiaj my jesteśmy w większości, no pamiętajmy, ilu żyje jeszcze tych, którzy w ogóle byli na świecie, czyli no, mieli roczek, 2 lata, 5 lat II wojny światowej, to jest kilka procent obywateli. 90 kilka procent obywateli polskich urodziło się już po tej strasznej wojnie, najstraszniejszej z wojen, i w ciężkim trudzie odbudowywało i naprawiało szkody wyrządzone przez Niemców. Wszelkie odszkodowania należy adresować do Niemców, jeszcze do jednego państwa, przede wszystkim, a potem do ich kolaborantów. I tu wspomniałem, no, że ta kolaboracja była gigantyczna, nie bez powodu tak użyłem dokładnie. Od Hiszpanii i Francji, po Rosję, od Bułgarii, pociągnijmy po Finlandię, Szwecję, neutralną Szwecję, czyli te ogromne kolaboranckie ruchy, które pojawiły się w Norwegii. My tego nie mieliśmy. My byliśmy krajem prześladowanym, krajem oporu, największej pod... My byliśmy pierwszym krajem, który stawił zbrojny opór. To jest to nasze wielkie osiągnięcie w skali światowej i w tysiącletnich dziejach państwa, że nie zgodziliśmy się na totalitarne zło. Potem zapłaciliśmy straszną cenę już wtedy, jesienią 1939 i potem w 1940 roku w ramach chociażby tych akcji represyjnych, głównie w polską inteligencję i te warstwy kierownicze wymierzono z dziesiątkami, a do końca 1940 roku to już mówimy o kilkuset tysiącach ofiar, ale mimo to organizujemy największą konspirację w skali Europy. Żadne państwo nie zbudowało takiego ruchu oporu. Żadne państwo nie zbudowało takiej podziemnej struktury państwowej. Za to znowu płaciliśmy, bo liczyliśmy na jakąś sprawiedliwość po wojnie. Oczywiście też chcieliśmy dalej się bić. Mieliśmy młode państwo. No przypomnijmy, przecież my dopiero w 21 roku zakończyliśmy po długiej pierwszej wojnie światowej dla nas trwającej 7 lat. Bo zaczęła się w 14 i wcale się nie skończyła w listopadzie 18. My musieliśmy dobijać się do 21 roku, aby i z bolszewikami, i ze Śląskiem, tam z Niemcami, uregulować te sprawy graniczne i je uregulowaliśmy. No i mamy te od 21 roku 18 lat względnego spokoju. Względnego. Inwestujemy ogromnie w armię. Niestety, jak się okazało, troszkę za mało, a może dużo za mało. To jest zresztą dzisiaj główne chyba zadanie, które musimy realizować, czyli dalej inwestować w podnoszenie zdolności obronnych państwa. Oczywiście też dbać o współpracę międzynarodową, ale bez przesady. Też nie należy popadać w ten ton przerażenia, bo część mediów, ewidentnie to jest manipulacja, próbuje sugerować, że no, dosłownie, to jest taka prosta sugestia, nie uregulujecie roszczeń tych stowarzyszeń podających się za reprezentujących ofiary zagłady, to nie będziecie mieli wsparcia amerykańskiego i Rosjanie was podbiją, znowu będziecie pod komunistyczną niewolą. To jest kłamstwo. Po pierwsze, Amerykanie są pod tym względem no, bardziej racjonalni i patrzą troszkę na sytuację międzynarodową i stosunki międzynarodowe z punktu widzenia licznych swoich interesów, a nie są to tylko interesy związane z interesami środowisk żydowskich i państwa izraelskiego, czy nie wiem, środowisk prawniczych, bo to pamiętajmy, że to jest akurat łączność. Firmy prawnicze z USA, które reprezentują, no, czy występują jako reprezentanci tych stowarzyszeń, to jest ta sama branża. No, ja delikatnie użyję tu określenia, że to no, mamy takie dość ostre pojęcie w Polsce bankster, ale generalnie takich firm, które zajmują się po prostu no, operacjami finansowymi i zarabianiem na tym rynku. A więc w Polsce też mamy całą grupę środowisk i mamy też tych, którzy są niezaspokojeni. Jakieś reprywatyzacyjne dostali już no, zwroty. Udało im się jakąś częściową reprywatyzację swojego majątku. Osoby wywodzące się ze społeczności czy środowisk no, zamożnych, dzisiaj już na pewno zamożnych, ale uważają, że należy im się jeszcze więcej. I chcą nas wszystkich opodatkować, no bo istota całej sprawy sprowadza się do tego. To my jako obywatele, dzisiejsza Polska zapłaci 30 kilka milionów obywateli, zrobi zrzutkę wielomiliardową, a dokładnie jeśli chodzi o pieniądze, no to policzmy, to będzie 1000 miliardów, czy tam no, coś koło tego, może 900 miliardów, a może już będzie ten pełny bilion złotych, i zapłacimy tym biznesmenom, bo w istocie takich należy traktować, to są przedsiębiorcy, którzy używają argumentu jeszcze co gorsze. Każda wypłacona złotówka, każda, to tak jak premier rządu dokładnie to wyraził, byłaby w tym wypadku swoistym takim potwierdzeniem, tak, jesteśmy winni, współwinni zagłady. Nie, my jesteśmy też ofiarą tych samych zbrodniarzy, którzy dopuścili się zagłady na narodzie żydowskim, czy na ściślej, na społeczności żydowskiej, na obywatelach żydowskiego pochodzenia, religii mojżeszowej, obywatelach różnych państw, a wśród nich najwięcej było obywateli polskich. Pamiętajmy, największy cmentarz obywateli polskich w dziejach istniejący, znacznie ponad 500 000, zapewne 700 do nawet 900 tysięcy według niektórych historyków, to jest Treblinka. Niespełna, to jest to 80 kilometrów, a czy 70 już dzisiaj w linii prostej od Warszawy, to jest największy cmentarz polskich obywateli, największy cmentarz też mieszkańców Warszawy. Kilkaset tysięcy warszawiaków, jednego znamy wszystkich, no, z literatury, z dzieciństwa chociażby, to jest dr Janusz Korczak, w pełni zasymilowany, funkcjonujący w polskiej kulturze lekarz, wychowawca, wspaniały twórca, wspaniały bohater, który razem ze swoimi dziećmi poszedł na śmierć.
Panie profesorze.
Dr Józef Władysław Bednarz, tutaj ze Śmiecia nad Wisłą, który też ratując swoich pacjentów, nie skorzystał z okazji ucieczki, tak jak mógł skorzystać dr Janusz Korczak, i poszedł na śmierć. I to są nasi obywatele, to jest próba teraz, tak naprawdę za pośrednictwem tych pieniędzy ubicia takich dwóch interesów. Zaszkodzenia naszej opinii, zablokowania też oczywiście naszych roszczeń odszkodowawczych, bo pamiętajmy, że tu bardzo wiele państw ma interesy. Nasi sąsiedzi ze wschodu i zachodu, to ci najbliżsi, a może niektóre środowiska w tych państwach, niestety też mogą ubić się pewne interesy. Przy tym niestety i Republika Federalna Niemiec może skorzystać, no i oczywiście państwo rosyjskie, dla którego no Polska to jest no, wróg straszny, to jest wróg śmiertelny. To jest ta, no, rzekomo krzywdzimy ich pamięć historyczną, rzekomo oskarżamy o nie popełnione czyny, zbrodnie i tym podobne. Próba zafałszowania historii XX wieku, a i wcześniejszych stuleci, która dokonuje się na Kremlu, której realizatorem bezpośrednim jest tam Putin, jego najbliższe otoczenie, no woła o pomstę do nieba, jest czymś przerażającym i nie ulega wątpliwości, że w tych działaniach gdzieś tam ta ręka moskiewska też funkcjonuje, chociaż formalnie teraz mamy wypowiedź dyplomatów amerykańskich.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy.
Nie należy się nimi przejmować, wygramy. To jest tak, prawda nas wyzwoli i prawda zwycięży, bo ona jest zapisana, no zapraszamy na nasze cmentarze. My bardzo dbamy o cmentarze, także o te symboliczne pomniki. To tam mamy naszą historię i szefa izraelskiej dyplomacji, pana Jaira Lapida, serdecznie zapraszamy chociażby na Powązki. Zapraszamy go też do Treblinki, żeby lepiej poznał historię obozu, bo jestem przekonany, że może o historii Auschwitz i tego największego kompleksu, który objął no, ponad milion ofiar z całej Europy, to może i trochę zna, ale domyślam się, że wiedzy o tym, że w Treblince większość pomordowanych, bezwzględna większość, to byli obywatele polscy, absolutnie nie ma. Tego, że tutaj mamy na Pomorzu obóz w Sztuchowie, gdzie...
Panie profesorze, niestety, ale musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękujemy.
No, mówię, to moja jest refleksja historyczna. Ja sądzę, że prawnicy, przynajmniej no tacy, którzy wykażą tutaj pewną racjonalność, nie mają interesu pewnego zawodowego, takiego biznesowego, to raczej skomentują to no, w podobnym duchu, że po prostu no, nieuprawnione roszczenia krzywdzące dla większości obywateli polskich i będące też ingerencją po prostu w nasze uprawnienia suverennego państwa. No,
dziękujemy panie profesorze serdecznie. Pan profesor Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, był naszym gościem.